Uśpiona energetyka, 29 maja 2009.00. Projekt Smart Metering dotyczący wdrożenia inteligentnych liczników w energetyce powinien zostać przeprowadzony do roku 2020 we wszystkich państwach członkowskich Unii Europejskiej. Czy Polska zdąży? Mariusz Sfora, prezes Urzędu Regulacji Energetyki, który był gościem specjalnym debaty CIO IT w energetyce, podkreśla, że jedną z funkcjonalności systemu inteligentnych pomiarów jest wygenerowanie większej efektywności energetycznej. Z badań, którymi dysponujemy, wynika, że wdrożenie tego systemu pozwala zwiększyć efektywność o 6-10%. Warto się więc postarać i zrobić wszystko, co się da, by do tego doprowadzić. Mówi CIO, wyzwania stojące przed energetyką są wielkie, ale czy inwestycje IT, które w naszym kraju są tak potrzebne, nie posuwają się w branży zbyt wolno? Mariusz Sfora, prezes Urzędu Regulacji Energetyki. Faktycznie jest wiele do zrobienia, jeśli chodzi o inwestycje IT w energetyce. Jako urząd chcemy odgrywać w tym zakresie aktywną rolę. Myślę, że projektem, który może rozruszać IT w energetyce, jest prowadzony przez URE projekt inteligentnego pomiarowania sieci. Projekt, którego realizacji wymaga od nas Unia Europejska. W ramach porozumienia parlamentarzystów europejskich z prezydencją czeską uzgodniono, że Smart Metering, projekt inteligentnych liczników, powinien zostać przeprowadzony do roku 2020 we wszystkich państwach członkowskich UE. Do tego czasu 80% odbiorców końcowych ma mieć zainstalowane inteligentne liczniki. To zobowiązanie zostało w pewien sposób osłabione, ponieważ każde państwo członkowskie będzie musiało najpierw przeprowadzić ocenę skutków ekonomicznych wprowadzenia tego systemu. Polska ma szczęście, że takie studium zostało już wykonane i jest dostępne na stronach URE. Trzeba się teraz zastanowić, jakie podjąć dalej kroki, aby ten system skutecznie implementować. Oczywiście, mówię tutaj o szerokim zastosowaniu systemu, nie tylko w zakresie wprowadzenia inteligentnych liczników, ale również o pomiarowania innych elementów sieci. W tej chwili jesteśmy w fazie, w której wiemy, jak projekt może wyglądać, ale brakuje decyzji politycznych dotyczących wprowadzenia tego projektu. URE ma pełnić rolę koordynatora pewnych działań, ale staramy się też propagować ten system i jego wszelkie funkcjonalności. A tak naprawdę jest to projekt, który jest skierowany na przynoszenie korzyści wszystkim uczestnikom rynku. Sprzedawcy zyskują możliwość wzbogacenia swojej oferty, konfekcjonowania towaru, czyli energii elektrycznej. Jeżeli chodzi o operatorów systemów dystrybucyjnych, jest to kwestia ograniczenia strat sieciowych, a odbiorcy końcowi uzyskują możliwość zapanowania nad zużyciem energii. To daje właśnie system inteligentnych liczników. Pytanie, w jaki sposób te kwestie uregulować w Polsce? Najlepiej zbudować system na zasadach oddolnych, wolontarystycznych. Myślę jednak, że w tym przypadku konieczna jest interwencja ustawodawcy, chociażby w zakresie przesądzenia o architekturze systemu, harmonogramie wprowadzania tego systemu. Jacek Czerwiński i CTS. Czy nie uważa pan, że sprzedawcy będą odkładać, opóźniać wdrożenie wymaganych zmian, modyfikacji, czyli bliżej zakładanego przez Unię 2020 rok? To bardzo odległy termin. Mariusz Sfora, URE. Zgadzam się, że rok 2020 to nie jest zbyt ambitna data. Jest to wynik pewnego kompromisu, który miał być osiągnięty na poziomie unijnym. Myślę, że powinniśmy stawiać przed sobą bardziej ambitne cele. Wprowadzenie tego rodzaju systemu jest moim zdaniem możliwe znacznie wcześniej, nawet w roku 2017. O wielu kwestiach będzie musiał przesądzić polski ustawodawca. Liczę, że w tym zakresie możemy wyjść poza wymogi unijne, biorąc chociażby pod uwagę, że pakiet klimatyczny wymaga od nas zwiększenia efektywności energetycznej do roku 2020 o 20%, a jedną z funkcjonalności systemu inteligentnych pomiarów jest właśnie wygenerowanie większej efektywności energetycznej. Z badań, którymi dysponujemy, wynika, że wdrożenie systemu pozwala zwiększyć tę efektywność o 6-10%, więc warto brać to pod uwagę. Chciałbym jeszcze dodać, że z punktu widzenia regulatora projekt inteligentnych liczników jest projektem cywilizacyjnym, który zmieni oblicze polskiej energetyki i zmieni oblicze regulacji. Korzystając z tego przedsięwzięcia przejdziemy na zupełnie inny model regulacji jakościowej. Trzeba zrobić wszystko, żeby ten projekt został zrealizowany. Myślę, że w tej chwili jest czas, aby zwrócić uwagę przede wszystkim na kwestie komunikacji społecznej, na wytłumaczenie odbiorcom końcowym wszystkich korzyści, które może przynieść przedsięwzięcie. Tomasz Kowalak, URE. Odnosząc się do wspomnianego harmonogramu 2020, warto wspomnieć o skutkach projektu z punktu widzenia naszego potencjału wytwórczego. W 2016 rok staniemy przed autentycznym kryzysem bilansu mocy. Trudno uwierzyć, że inwestycje liniowe skierowane na wzmocnienie transmisji transgranicznej, transkrajowej oraz w źródła centralnej mogą zostać do tego czasu skutecznie zrealizowane. Wymaga to bowiem rewolucji w prawie w zakresie uzgodnień lokalizacyjnych, środowiskowych itd. Wspomniany projekt inteligentnych liczników jest tutaj alternatywą. Z badań wynika, że koszt mocy dostępnej dla odbiorcy jest o połowę mniejszy w przypadku inwestycji w liczniki niż w przypadku inwestycji w źródła. Co więcej, ten projekt jest wolny od problemów związanych z uzgodnieniami, to jest prawo drogi, lokalizacja elektrowni, środowisko, bo on w ogóle tej materii nie dotyka. Jest więc realizowalny od strony proceduralnej znacznie efektywniej i skuteczniej niż projekty główne. Nie jest oczywiście ich substytutem, ale daje szansę poluzowania tego kołnierza, który nam się w roku 2016 zaciśnie. A teraz odpowiem na pytanie, dlaczego branża energetyczna jest tak mało podatna na zmiany w zakresie IT. Proszę sobie wyobrazić skłonność do zmian wyrażaną przez pilota samolotu znajdującego się wysoko nad ziemią. Obecnie branża energetyczna jest w takiej właśnie sytuacji. To jest samolot w locie, który wymaga przebudowy. Artur Walczak, PSE Info. A może to rynek energii powinien być motorem, żeby sfinansować i uruchomić inicjatywy? To jest smart metering. I pytanie, czy ten rynek u nas jest, czego nie ma? A jeśli nie ma, to kiedy będzie? A jeśli jest, to dlaczego nie jest zainteresowany? Mariusz Sfora, UR. Z przeprowadzonego studium wykonalności projektu jednoznacznie wynika, że ten projekt się zwraca. I to szybko, więc jest korzystny z punktu widzenia stricte biznesowego. Kwestia, czy mamy rynek, czy go nie mamy. Rynek pewnie mamy, gorzej z konkurencją. Oczywiście ktoś ten projekt będzie musiał sfinansować. Myślę, że kwestia jego finansowania jest jeszcze otwarta. Podkreślam, że koszty tego projektu są duże, ale korzyści są jeszcze większe. CEO, kiedy drgnie w energetyce, Tomasz Słoniewski, IDC i nasza wiedza o rynku jest trochę odtwórcza, opiera się na tym, czego dowiemy się od dostawców albo od przedstawicieli konkretnej branży. Często zadaję to pytanie różnym ludziom, bo branża energetyczna może być w czasie kryzysu światełkiem w tunelu. Nie dostałem jednak do dziś jednoznacznej odpowiedzi. W zasadzie wszyscy mówią, że wydatki na IT w energetyce będą musiały być zwiększone, że będą prowadzone projekty, wdrażane systemy i aplikacje. Jednak nikt nie wie, kiedy to nastąpi i czy zacznie się to w jakimś przewidywalnym terminie, żeby mogło wpłynąć na rynek już teraz, gdy w innych branżach jest słabo. Myślę także, że dopóki same firmy energetyczne nie wyartykułują swoich potrzeb i nie ruszą jakieś przetargi, to trudno nam będzie odpowiedzieć na to pytanie. Jednak na razie nie za dużo informacji można uzyskać w tym temacie u źródła, czyli od samych przedstawicieli firm energetycznych. Jacek Czerwiński i CTS. Miałem okazję być po jednej i po drugiej stronie dostawcy i odbiorcy usług IT w branży energetycznej i na specyfikę projektów IT w branży energetycznej spojrzeć z dwóch stron. Do ważnych czynników mających wpływ na szybkość wdrożeń i inwestycji w branży należą czynniki formalno-prawne, w tym m.in. przetargi. Każdy szef IT, bazując na potrzebach biznesu, musi planować budżet na kolejny rok i jednocześnie uwzględnić realia związane z wymogami, m.in. przetargów. Przetargi i rozbudowane wymogi formalno-prawne wewnętrzne i zewnętrzne, w wielu przypadkach czas procedur formalno-prawnych, odwołania lub unieważnienia, w skuteczny sposób ograniczają szybkość, jakość lub zakres wdrożenia IT w tej branży. Występuje tu często sytuacja, w której uwzględniając powyższe kwestie oraz potrzeby biznesu, ma miejsce problem z realizacją planowanego wdrożenia w zaplanowanym budżecie. To jeden z głównych powodów utrudnionego planowania i realizacji inwestycji. Innym czynnikiem wpływającym na inwestycje w tej branży jest dynamika zmian organizacyjnych i formalnych. IT próbując realizować wdrożenia w sposób planowy m.in. zgodnie z uznanymi metodykami, często ma problem z nadążeniem za WW, zmianami. CIO, co zrobić z polskim prawem, żeby przyspieszyć projekty i wdrożenia w energetyce? Grzegorz Antonowicz, radca prawny w kancelarii Grünhoff Woźny Maliński. Jeśli chodzi o sytuację prawną, w której obecnie funkcjonują systemy informatyczne w przedsiębiorstwach energetycznych, to tak naprawdę nie ma jednego optymalnego rozwiązania, które mogłoby zostać wdrożone. Ani na płaszczyźnie zmian, jeśli chodzi o przepisy prawne, ani na płaszczyźnie ewentualnych działań ze strony pionów IT przedsiębiorstw energetycznych. Zawsze najważniejsza jest ścisła współpraca działu IT w przedsiębiorstwie, w którym wdrażane jest oprogramowanie, oraz dostawcy oprogramowania. Jako osoba trzecia, nie związana z żadną ze stron, myślę, że to jest najważniejszy punkt, który może i który moim zdaniem powinien zostać poprawiony. Nieraz spotykałem się z sytuacjami, w których właśnie w tym miejscu brakowało zrozumienia. Nie zawsze dostawca oprogramowania rozumiał zapotrzebowanie przedsiębiorstwa nie tylko w branży energetycznej, natomiast ze strony osób zarządzających przedsiębiorstwem nie zawsze był dawany pełen komunikat między innymi właśnie w dziale IT, jak wielki wysiłek ze strony spółki jest konieczny do wdrożenia danej aplikacji. To nie jest tylko kwestia zmian w prawie, jakie mogą mieć miejsce, ale przede wszystkim bardziej efektywnej i bardziej szczegółowej współpracy pomiędzy dostawcą oprogramowania a spółką, w której to oprogramowanie jest wdrażane. CEO, panie Leszku, dlaczego pan wyjechał do JFS w Norwegii? Czy właśnie dlatego, że nie za wiele się dzieje w Polsce? Leszek Dębiński, JFS. Odpowiedź jest prosta. Całe życie pracowałem w energetyce. Wdrażałem systemy informatyczne. JFS w Polsce jest liderem. Jeżeli chodzi o energetykę wytwórczą, wśród naszych klientów są m.in. PGE Elektrownia Bełchatów S.A., Południowy Koncern Energetyczny S.A., Elektrownia Kozienice i Vattenfall Heat Poland. Byłem mocno zaangażowany przy wdrożeniach systemu JFS Applicatio u wielu z nich. Natomiast w ostatnich latach pojawiły się nowe, ciekawe projekty za granicą, w energetyce norweskiej. Kilka lat temu dostałem propozycję od norweskiego oddziału JFS i musiałem szybko podjąć decyzję. Wyjechałem do Norwegii, ale wrócę, kiedy pojawią się kolejne ciekawe projekty w polskiej energetyce. Będę mógł się podzielić nowymi doświadczeniami i pomysłami oraz wiedzą, którą zdobyłem w Skandynawii. Leszek Dębiński, JFS Skandynawia. JFS NKM to wersja systemu JFS opracowana dla sektora energetycznego w Norwegii. Rozwiązanie zostało wdrożone w październiku i listopadzie 2007 rok. Jednocześnie u trzech klientów były to firmy Statnett TSF, operator norweskiego systemu elektroenergetycznego, Energiselskapet Buskerud AS, koncern energetyczny w południowej Norwegii, oraz Hafslund AS, największy norweski koncern energetyczny. Nowatorstwo projektu wynika z faktu, że po raz pierwszy trzech klientów zdecydowało się na jednoczesne wdrożenie tego samego systemu. Firmy uczestniczące w przedsięwzięciu doszły do wniosku, że wykorzystując swoje dotychczasowe doświadczenia, będą mogły stworzyć rozwiązanie odpowiadające wymaganiom całego sektora energetycznego. Jednocześnie założyły, że współpraca kilku przedsiębiorstw energetycznych przy wdrażaniu systemu ERP może przynieść większe korzyści dla klientów, niż gdyby każdy z nich wdrażał system oddzielnie. Realizacja projektu poprzedzona została powołaniem wspólnego zespołu, w którego skład weszli przedstawiciele trzech firm objętych wdrożeniem. Jego zadaniem było opracowanie szczegółowej koncepcji wdrożenia i zakresu funkcjonalnego. Na początku dokonano analizy funkcjonalnej i na tej podstawie podjęto decyzje, które modyfikacje systemu opracowane w poszczególnych przedsiębiorstwach zostaną przeniesione do wdrażanego rozwiązania. Równie ważnym elementem było opracowanie testów, wykonywanych potem na rzeczywistych bazach klienckich. Stworzono kopię bazy produkcyjnej i na niej wykonywano testy przy pełnym obciążeniu z rzeczywistą ilością danych. Równie istotną sprawą było opracowanie procedury zgłaszania zmian. Pracując z trzema klientami jednocześnie, zmiana zgłoszona przez jednego z nich musiała być wdrożona i przetestowana we wszystkich trzech firmach. Należało opracować dokładne procedury weryfikowania i wprowadzania zmian. Umowa o opracowaniu i wdrożeniu IFS NKAM została podpisana w grudniu 2006 rok. W kwietniu 2007 rok system był gotowy do testów u klientów. Testy i wdrożenie odbyły się jednocześnie we wszystkich trzech firmach od kwietnia do listopada 2007 rok. Start produkcyjny systemu nastąpił w Hafslund w październiku, natomiast w Energiselskapet Buskerud i Statnett w listopadzie 2007. W skład rozwiązania IFS NKAM weszły moduły JFS Applications, JFS Finanse, JFS Dystrybucja, JFS Remonty, JFS Projekt, JFS Zarządzanie Dokumentami, JFS Portale oraz JFS Zarządzanie Zasobami Ludzkimi. Zakres funkcjonalny wdrożenia jest bardzo szeroki. W segmencie logistycznym zautomatyzowany został cały proces zakupów. Dzięki temu po złożeniu w systemie zapotrzebowania na konkretny zakup cała jego realizacja, od zatwierdzenia przez przełożonego, przesłanie zamówienia do dostawcy, realizację, dostarczenie materiału w określone miejsce, przesłanie faktury, rozliczenie i jej zaksięgowanie, odbywa się automatycznie. Ten proces jest zintegrowany z procesami utrzymania ruchu i jednostkami zajmującymi się usługami remontowymi. W ramach IFS NKAM procesy fakturowania obsługiwane są przez elektroniczny transfer faktur. Ten sposób komunikacji został opracowany zgodnie ze standardem stosowanym przez norweski sektor energetyczny. Faktury są przesyłane albo w postaci dokumentów w formacie PDF, albo w postaci plików tekstowych. Następnie są rejestrowane w systemie IFS Finanse i w module zarządzania dokumentami jako dokumenty do fizycznego podglądu. Rozwiązanie IFS NKAM wprowadziło całkowitą automatyzację procesów utrzymania ruchu, zarządzania dokumentacją i procesów sprzedaży wewnętrznej. Obsługa wszelkich dokumentów we wszystkich trzech firmach odbywa się w środowisku webowym. Wszystkie firmy objęte wdrożeniem rozwiązania IFS NKAM mają możliwość wpływu na jego rozwój. IFS Skandynawia prowadzi dialog z klientami, w jaki sposób rozwijać funkcjonalność, aby jak najlepiej wspomagać procesy zachodzące w firmach. każdy moduł systemu posiada własną grupę merytoryczną, która ocenia wszelkie zmiany dokonywane w systemie. Grupy te regularnie się spotykają, aby pracować nad optymalizacją procesów gospodarczych i ich mapowaniem w EFS Applications. Dotyczy to szczególnie zakupów elektronicznych i procesu elektronicznego transferu faktur oraz zarządzania dokumentacją i portali B2B. Piotr Pietrzak, HIEF Technologist, IBM Polska. Koszty energii stają się obecnie coraz większym problemem. Jak podaje Gartner, koszt energii pochłania średnio 10% budżetu firmy. Zastanówmy się, ile energii obecnie marnujemy. Brak wykorzystania inteligentnych technologii w celu zrównoważenia obciążenia lub monitorowania przepływów energii powoduje, że każdego roku na świecie traci się jej tyle, ile wystarczyłoby, żeby przez rok zasilać Indie, Niemcy i Kanadę. Jednym z najlepszych sposobów na zapewnienie stabilności dostaw energii, a zarazem zmniejszenia kosztów jest inteligentna sieć elektryczna. Transformacja sieci elektrycznej na inteligentną pozwala na wprowadzenie również odnawialnych źródeł energii. Inteligentna sieć jest znacznie bardziej stabilna dzięki szybszej reakcji na przerwy w dostawie, gdyż operatorzy są w stanie zapobiegać przeciążeniom systemu oraz błyskawicznie reagować na sytuacje krytyczne, np. zerwanie linii elektrycznych. Pomyślmy też, czy odpowiednio zarządzamy naszymi zasobami. Ciągle słyszymy, że energii może zabraknąć. Informatyka pomaga lepiej zarządzać posiadanym majątkiem, a tym samym znacząco zmniejszyć prawdopodobieństwo wystąpienia awarii. Wybierając system do zarządzania majątkiem, powinniśmy sprawdzić, czy jest kompatybilny z posiadanym systemem ERP, czy integruje się z GIS systemem informacji geograficznej, co pozwala na precyzyjne śledzenie awarii, szybsze dokonywanie napraw, precyzyjne wyłączenia prądu w poszczególnych rejonach oraz skuteczniejsze zarządzanie klientami, ekipami naprawczymi. W perspektywie roku czy dwóch lat gorącym tematem dla sektora będą narzędzia do kontroli i monitoringu emisji CO2. Dziś ważne jest monitorowanie emisji, ale dużo ważniejsze okaże się umiejętne zarządzanie nimi. Bez informatyki będzie to niewykonalne.